Beatlesi zagrali dla nas, proszę Państwa, w Poranku Wnet, a my łączymy się z Niemcami. Tam jest nasz niemiecki korespondent, pan Jan Bogatko. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co słychać w Niemczech, o czym dzisiaj opowiemy?
W Niemczech słychać oczywiście wiele różnych spraw, ale najważniejszą rzeczą, o której słychać, wydaje mi się, w każdym razie dla nas, to jest drugie polsko-niemieckie forum dziennikarzy, które miało miejsce we wtorek w Marienthal w Ostrzycy pod Görlitz, czyli pod niemieckim Zgorzelcem. To jest drugie spotkanie tego typu, które sprawia, że polscy i niemieccy dziennikarze, niekoniecznie z głównego nurtu, a nawet powiedziałbym spoza tego głównego nurtu, rozmawiają ze sobą o różnych sprawach, o sprawach polsko-niemieckich, o sprawach wolności mediów, o sprawach cenzury, o kwestiach fake news w mediach, o telewizji, o radio, o prasie. Tym razem, w tym drugim forum, które miało miejsce we wtorek w Marienthal, na terenie tego wspaniałego, zabytkowego klasztoru, funkcjonującego nieprzerwanie od 1234 roku, a więc to już szmat czasu, nawet w czasach nazistowskich i komunistycznych, bez żadnej przerwy. Otóż tam odbyło się to spotkanie z udziałem ponad 100 osób, które przybyły na nie. A na podium siedzieli bardzo ważni dziennikarze. Siedział Henryk Marcin Broder, to jest znany niemiecki publicysta mieszkający w Berlinie, a także autor książek. On pisał głównie dla takich mediów jak Der Spiegel czy berlińskie Tageszeitung. Od 7 lat mniej więcej pracuje dla Die Welt, Welt am Sonntag und Welt Online. Jest autorem książek, bardzo znanych książek, które były bestsellerami. W ogóle można powiedzieć, że on pisze tylko bestsellery. Na przykład Hurra, kapitulujemy. Albo To jest obłęd, mój niemiecki pamiętnik. Obok niego siedział Martin Lohmann, z kolei katolicki publicysta i pisarz z Bonn, absolwent Uniwersytetu w Bonn, gdzie studiował historię i teologię katolicką. Był on swego czasu redaktorem Rheinische Natur, to jest bardzo znana gazeta, i Christ und Welt. Był redaktorem naczelnym Rheinzeitung do roku 2004 i również on opublikował wiele książek. Jest to bardzo z punktu widzenia lewicy kontrowersyjny dziennikarz, bo mówi o takich strasznych rzeczach, jak na przykład przerywaniu ciąży. Mówi na przykład, no przerwać można podróż z Berlina do Warszawy, ale później trzeba ją podjąć na nowo. A co tutaj można zrobić? No już nic. Dalej z polskiej strony Piotr Semka. No nie muszę chyba go państwu specjalnie przedstawiać. I Rafał Woś, który publikuje na łamach Polityki w Warszawie i innych gazet, również studiował w Niemczech. A więc kwartet był bardzo ciekawy. W związku z tym wypowiedzi były również bardzo ciekawe, z tym, że trudno było mówić o dyskusji, dlatego że to były cztery wielkie indywidualności i rozmowa z nimi w czasie tylko półtorej godziny była niezwykle trudna. Ale temat był niezwykle ciekawy, a mianowicie brzmiał, jak to jest z tą prasą. Czy prasa kłamie w Niemczech, czy prasa kłamie w Polsce? Okazuje się, że zarówno w jednym i drugim przypadku można wskazać na to, gdzie i jaka prasa, i jak kłamie, jak powstaje fake news, jak powstają różnego rodzaju kampanie, które wykrzywiają obraz sąsiadów w swoich krajach, to znaczy obraz Polski w Niemczech zwłaszcza, a także i czasem obraz Niemiec w Polsce. To było drugie spotkanie tego typu. Odbędą się przynajmniej dwa takie spotkania jeszcze, to znaczy w przyszłym roku, 20 marca w Zgorzelcu po polskiej stronie Nysy odbędzie się trzecie forum dziennikarzy. Jeszcze nie wiadomo, kto na nie przyjedzie. Organizatorzy starają się w tej chwili ustalić listę dyskutantów, którzy zasiądą tam na podium. Zasada jest taka, że po stronie niemieckiej rozmawia się rzecz jasna po niemiecku, jest wszystko tłumaczone na polski, a po stronie polskiej rozmawia się po polsku i jest to wszystko tłumaczone na niemiecki. Zapytano się mnie, czy nie można rozszerzyć tej koncepcji, czy nie można by w jakiś sposób z tego forum polsko-niemieckiego stworzyć forum polsko-niemiecko-czeskie i które nie byłoby tylko jako forum dziennikarzy, ale byłoby spotkaniami medialnymi dla prasy, telewizji, radia i portali internetowych. To jest pewno bardzo ciekawa rzecz, tylko jak wiadomo na wszystko potrzebne są pieniądze, a niestety nikt nie ma uprawnień do ich drukowania poza państwem i to jest bardzo, bardzo trudna rzecz. W sumie oceny były następujące. Bardzo dobrze, że ci ludzie usiedli razem przy stole, że zaczęli na te tematy rozmawiać. Niektóre wypowiedzi były nagradzane brawami, inne budziły zdziwienie. Słychać było też i gwizdy. Innymi słowy, spotkanie było niezwykle ciekawe, dlatego też, że po prostu były kontrowersyjne wypowiedzi, które odbiegały od tego, co oglądamy codziennie w niemieckiej telewizji, co słyszymy w niemieckim radio, czy też co czytamy w niemieckich gazetach, które z reguły są bardzo jednostajne. To jest trudno sobie wyobrazić, jak wielkie spektrum opinii znajdujemy w polskich mediach w porównaniu z tym, co znajdujemy w mediach niemieckich, które są bardziej niż poprawne politycznie, powiedziałbym. Tego świadectw było bardzo dużo. Przypomnijmy sobie historię ze słynnym Sylwestrem w Kolonii, czy teraz tę historię, która ma miejsce w Chemnitz, w kamienicy, czyli w Niemczech Wschodnich, związana z tymi wydarzeniami, które tam miały miejsce.
No właśnie, a co piszą na temat tych wydarzeń niemieckie media w tej chwili?
No niemieckie media mogą pisać tylko jedno, że trzeba zwalczać skrajną prawicę, że faszyzm nie przejdzie i że to po prostu nie udało się w jakiś sposób wychować społeczeństwa, bo co to jest, żeby aż tylu ludzi głosowało na AfD? Wydaje mi się, że po tego typu apelach na AfD będzie głosować w następnych wyborach znacznie więcej osób. To jest już zaprogramowane, dlatego też ludzie po prostu nie bardzo chętnie czytają nawet te rzeczy, o których pisze zwłaszcza lokalna prasa, czy mówi telewizja w skali ogólnoniemieckiej. Po prostu spojrzenie na to jest zupełnie inne. Wydaje mi się, że władza nie zdaje sobie sprawy z tego, że siedzi na wulkanie, że ten wulkan już dymi, a pierwsze trzęsienia ziemi mogą wskazywać na jego wybuch. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja dla władzy, która pomału traci chyba kontakt z rzeczywistością, jak to widać na przykładzie Chemnitz. Owszem, można się nie zgadzać przecież z tym, co robi Pegida, nie zgadzać z tym, co robi AfD, ale można się przecież również nie zgadzać z tym, co robi CDU będąca u władzy i chyba każdy ma do tego prawo, ale do jednej rzeczy nie, do zabijania przeciwników politycznych.
Bardzo serdecznie dziękuję. Coś się dzieje w tych Niemczech, coś jest tam niepokojącego budzi. Będziemy to obserwować. Jan Bogatko dla Radia Wnet ze Zgorzelca. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I powoli dochodzi nam godzina 9. Ja może jeszcze przypomnę, że to jest kolejny dzień naszej trasy Iskra, źródła niepodległości. Podróżujemy po miejscach, w których urodzili się ludzie ważni dla polskiej historii, ważni dla polskiej niepodległości, ważni dla polskiej tożsamości narodowej. Ten program realizujemy we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są partnerami realizacji tego projektu. Dzisiaj jesteśmy w Wierzchosławicach, jesteśmy w Muzeum imienia Wincentego Witosa. Rozmawiamy tutaj o polskiej wsi, rozmawiamy o historii, ale rozmawiamy też jak najbardziej o współczesności. Jeszcze przed nami dzisiaj rozmowa o sprawach politycznych. Jeszcze będą rozmowy też o ideach, które kryją się tutaj, które z tej zagrody tutaj wyszły w Polsce. A ja może jeszcze powiem o jednej rzeczy, która będzie w Warszawie, a mianowicie przypomnę, że w tą sobotę będzie kolejny Jarmark Wnet. To będzie Jarmark Wnet już taki pełnoprawny, całkowity, odbudowany po tej wakacyjnej przerwie, kiedy jarmark gdzieś tam się po cichu przemykał, a teraz wróci pełną parą. Minęła godzina 9.
Trzecia godzina poranka w Wnet. Trzecia godzina poranka.
Trzecia godzina poranka Wnet. Antoni Opaliński. Jesteśmy w Wierzchosławicach, jesteśmy w Muzeum imienia Wincentego Witosa, jesteśmy tutaj w tej zagrodzie, gdzie w 1874 roku ten wybitny polski polityk przyszedł na świat. A teraz łączymy się z panią z Warszawą. Tam jest pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog, specjalistka od takiej dziedziny, która nazywa się socjologia wsi, ale też uczestnik życia publicznego i doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani doktor, jesteśmy tutaj teraz przed pięknie zachowaną zagrodą w Wierzchosławicach. Tutaj w środku są pamiątki po wybitnym polskim mężu stanu i przywódcy ruchu ludowego Wincentym Witosie, ale ja chciałam zapytać się o to, jaka tutaj myśl ważna dla Polski kryje się za tym pięknym miejscem.
Znaczy myślę, że myśl ważna dla Polski i to tym ważniejsza, że chyba nieprzemyślana, niedokładnie jakby zapisana w naszej tożsamości narodowej i w naszej pamięci historycznej, bo powstanie tego ruchu ludowego, który był zbudowany na takich czterech wartościach agrarystycznych, czyli prywatna własność ziemi, chłopskość rozumiana jako pozytywna tożsamość, czyli no, kreująca, a może nie kreująca, ale przekazująca chłopom taki oto komunikat, że patriotyzmem, pracowitością, niezależnością, właśnie tą gwarancją niezależności była prywatna własność ziemi, są co najmniej równi, jeśli nie nawet górują nad ziemianami i robotnikami. Tak? Były takie publicystyczne teksty, że ziemianie to w karty potrafią przegrać ziemię, a chłop na pewno tego nie zrobi. Potem wiejskość, czyli taka wartość, w której wieś miała być równoprawnym, a może nawet lepszym miejscem zamieszkania niż miasto. Ja zabawnie czasami myślę sobie, że ten agraryzm dzisiaj pośrednio wygrywa, ponieważ elity wielkomiejskie często jako spełnienie swoich aspiracji traktują właśnie przeniesienie się pod miasto, a dokładnie ten wiejski styl życia. No i spółdzielczość. Spółdzielczość jako czwarta wartość agraryzmu miała być realną, modernizacyjną ścieżką przekształceń czy unowocześnienia rolnictwa. I proszę pamiętać, że przed wojną na wsi ponad 70% Polaków mieszkało. I proszę pamiętać, że ten agraryzm i ten ruch ludowy, w którym i niepodległość i patriotyzm były bardzo ważne, dotyczył ponad 60%, jeśli dobrze pamiętam, utrzymywało się przed wojną z rolnictwa i zajęć pokrewnych. Zresztą po połowie było nas, czyli 50% mieszkańców wsi i mieszkańców miast dopiero w 66 roku. No a teraz paradoksalnie to jest około 40% dzisiaj Polaków na wsi, ale jest tak, że bilans migracji miasto-wieś w ostatnich latach w niewielkim stopniu, ale jest dodatni dla wsi, czyli ta migracja do miast jest równoważona równocześnie przez taką migrację szukania tego stylu życia, ale wracając do tego agraryzmu, dlatego że one odegrą ogromną rolę po wojnie. Ponieważ jeśli mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z Państwa, że tak powiem, pamiętają, że ta obietnica wyborów, tak, obietnica jałtańsko-teherańska demokratycznych wyborów w Polsce sprawiła, że jedyną partią, która po wojnie startowała w wyborach nie w tym bloku demokratycznym, w którym komuniści połączyli wszystkie partie, tylko jako samodzielny podmiot, Znaczy, podobnie referendum, to było PSL, któremu Stanisław Mikołajczyk, no bo powiedzmy sobie, że to był Witos, to był Rataj, to był Mikołajczyk, to był Miłkowski, który pisał o agraryzmie, to byli Wiciowcy, tak? To było bardzo wielu działaczy lokalnych, elit tego ruchu ludowego i sprzed wojny, i po wojnie, no, mieszkających czy na wsi, czy związanych z rolnictwem. Otóż Mikołajczyk podjął decyzję, że startuje w wyborach samodzielnie. No i to była dosyć kosztowna decyzja, jeśli, że tak powiem, przypomnę właśnie tutaj, że to kosztowało aresztowania, to kosztowało zabójstwa, znaczy znamy tam ponad 100 nazwisk działaczy ruchu ludowego. Mówię o okresie po 1945 roku, czyli pierwsza demokratyczna próba to jest referendum 1946 roku, kiedy wyraźnie władze chcą przetestować tak siłę opozycji i potem mamy wybory 1947. No więc mówię teraz o tych represjach, które były w 1947 roku związane już z konkretną decyzją wyborczą. No to jeżeli to było ponad 100 osób działaczy ludowych zamordowanych, tak, jeśli było z list kandydatów aresztowanych mniej więcej setka, aresztowanych działaczy ludowych nie kandydujących koło 2000, no to taki był kontekst represji. No a mimo to z takich szczątkowych danych, no bo zostały one zniszczone, wynika, że jednak PSL te wybory wygrał. I mówię o tym, tylko trzeba było sfałszować, tak, wyniki wyborów. Mówię o tym dlatego, że mimo iż potem doszło do takiego, jak Stanisław Mikołajczyk już opuścił Polskę, no bo w końcu mniej więcej mamy świadomość, co mu groziło, tak? I w Dębowej Górze taka ideologiczna konferencja odrzuciła agraryzm, czyli wprowadziła walkę klasową, biedniak, kułak, tak? Zakwestionowała prywatną własność ziemi. No, mówiąc krótko, agraryzm się skończył. To z tego ruchu ludowego, którego twórcą był Witos i który to ruch ludowy jakby obywatelsko i patriotycznie wprowadził chłopów i rolników do, ja bym powiedziała, do tych politycznych sposobów widzenia, rozumienia, obywatelskich i politycznych kwestii Polski, która się odrodziła, no jest ta rocznica w tej chwili setna, no, ale która po 1945 roku też potrzebowała ludzi, którzy w imię tych wartości suwerenności czy demokracji, no, angażowali się w mniejszym czy większym stopniu. Więc wracając do tej, bo często mamy takie poczucie, że reforma rolna, tak, 22 lipca, że te wszystkie hasła PRL-u, to one do chłopów trafiły i w gruncie rzeczy ten stereotyp funkcjonuje. No to ja pozwolę sobie, zaprotestować, przypominając, że właśnie ta konferencja w Dębowej Górze, która skończyła agraryzm, a potem w 1949 roku powstaje ZSL, który agraryzm odrzucił. Różnica jest taka, że w PSL-u Mikołajczyka było 800 tysięcy członków partii. Swoją drogą nie wiem, czy wiele partii może liczyć na taką liczną grupę członków. A w momencie, kiedy powstaje ZSL, to w tej partii zostaje już tylko niecałe 200 tysięcy, więc no to jest dojrzała obywatelska decyzja. A drugi test, o którym chciałam przypomnieć, jeśli można, to był test, który polscy rolnicy czy polscy chłopi wtedy zdali, kiedy w gruncie rzeczy doprowadzili do pierwszej klęski komunizmu i władz komunistycznych po wojnie w Polsce, czyli nieudanej kolektywizacji. I to naprawdę nie jest bagatelne, że już nie mając liderów, nie mając przywódców, nie mając świadomość sfałszowanych wyborów, ten opór tym pomysłom, bo to Kominform w 1947 zalecił socjalistyczną przyszłość rolnictwa we wszystkich, że tak powiem, państwach tworzących ten blok, nazwijmy, z nominacją Związku Sowieckiego. Otóż, że ta batalia o prywatną własność ziemi została przez polskich chłopów w tej agrarystycznej tradycji, że własność ziemi jest źródłem niezależności, godności, poczucia własnej wartości, została wygrana. I jeśli pan pozwoli, to ja wiem, że mówię może troszkę za długo, ale ja sobie przygotowałam kilka cytatów z lat 50., jak ta batalia o prywatną własność ziemi była przez polskich chłopów, że tak powiem, realizowana, ale może jeszcze podam kilka takich danych z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które już dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej i publikacji tegoż instytutu znamy, mianowicie skala represji. No jeżeli w 51 roku, czyli w latach stalinowskich, wśród aresztowanych w całym kraju za wrogą antysocjalistyczną propagandę połowę stanowili chłopi, którzy byli aresztowani za to, że, tak powiem, nie chcieli do kołchozów, tak, i byli krytyczni wobec spółdzielni produkcyjnych. Jeżeli skala represji w latach 52-55 to było i za niedopełnienie obowiązkowych dostaw, i za propagandę antysocjalistyczną. To jest około 500 tysięcy aresztowanych, na krócej lub nawet dłużej chłopów. No to znaczy, że ten duch agrarystyczny, tego ruchu ludowego, który, jak rozumiem, w Wierzchosławicach no ma swojego lidera, tak, i założyciela, tam gdzie pan w tej chwili jest, To coś znaczy, to nie była bierna masa, tak, która pozwalała robić ze sobą wszystko, co władze komunistyczne chciały. I te cytaty, bo one są wzruszające, jeśli pan pozwoli, ja kilka, jak to wyglądało. Na przykład notatka Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, sierpień 53 rok. W ostatnich dwóch miesiącach dokonano przeszło 50 agresywnych wystąpień dla uniemożliwienia pomiaru areału spółdzielczego i dokończenia pierwszych orek. Znaczna część tych wystąpień miała charakter masowy, uprzednio przemyślany, zorganizowany, połączony z manifestacjami, w trakcie których śpiewano pobożne pieśni i przynoszono obraz. I na przykład kolejna notatka, 53 rok, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowskim. Szczególną aktywnością wykazywały się kobiety, nie dopuszczając do zaorywania gruntu przeznaczonego dla spółdzielni produkcyjnej, rzucając się pod traktory. Siemiłowice, powiat Miechów. Przed rozpoczęciem wspólnej orki w dniu 14 września wyszło na pole 100 kobiet. Uzbrojone w kije i motyki, ze śpiewem Serdeczna Matko, rzuciły się na traktorzystę, uniemożliwiając orkę. Proszę zwrócić uwagę, jak to mądrze było, że kobiety, tak? No bo jednak na tradycyjnej polskiej wsi pałowanie kobiet, no wtedy jeszcze nie pałowano, tylko może jakoś inaczej, no byłoby dosyć jeszcze religijnie zorganizowanych, byłoby dosyć ostentacyjną, nazwijmy to, postawą. Ale efekt był taki, że powstało tych spółdzielni produkcyjnych 10 tysięcy, niewiele więcej, i rozpadły się po 56 roku, także zostało ich poniżej 2 tysiące. I dlaczego te miedze były takie ważne? Te miedze były takie ważne, bo one gwarantowały prywatną własność, i nawet jeśli spółdzielnię przymusowo produkcyjną powołano, to chłop obrabiał swoje, dopóki była miedza, tak? A jak się spółdzielnie rozpadły, to nie trzeba się było kłócić z sąsiadem, bo miedze były i każdy wiedział, co jest jego. I tą batalię chłopi, już nie mając liderów, nie mając Wincentego Witosa, nie mając Stanisława Mikołajczyka, w latach 50. grali. I to, myślę, warto, żebyśmy o tym pamiętali.
Zdecydowanie warto. Pani doktor, już na zakończenie ostatnie pytanie z tej... No, co zostało dzisiaj jakby z tej myśli, z tego agraryzmu, z tego ducha, o którym tutaj tak pięknie pani nam opowiadała?
Znaczy, ja bym powiedziała, że zależy mi na tym, żebyśmy nie myśleli, że no, co zostało? Dobrze, jeszcze kilka uwag. Żebyśmy nie myśleli o tej tradycji chłopskiej obecności w naszej wspólnocie jako, no, z tym przysłowie, moja chata z kraja, tak? Że jakby wszystkie ważne rzeczy działy się w miastach, w zakładach przemysłowych. Nie, ważne rzeczy działy się też w rolnictwie i na wsi. No i ja bym powiedziała, że Zblewski pisał, że przecież bez polskiej wsi, która ich żywiła, ukrywała żołnierzy wyklętych i partyzantki, po wojnie by nie było. to może jeszcze przypomnę walkę o solidarność rolników indywidualnych, o strajki, które były w grudniu, już po porozumieniach sierpniowych, których kolejną rocznicę teraz obchodzimy, dlatego że mimo tych porozumień nie rejestrowano związków rolników, więc oni zaczęli w grudniu kolejny strajk w Ustrzykach i dopiero w lutym porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie i dopiero w maju 81 roku rejestracja Solidarności Rolników Indywidualnych. Więc byli także aktywni w tym okresie PRL-owskim, kiedy o prawa obywatelskie, o demokrację, że tak powiem, toczyła się batalia, tak, której sporo zawdzięczamy. Więc to jest dla mnie o tyle ważne, że kiedy myślimy o tej obywatelskiej, patriotycznej, dążącej do suwerenności polskiej. No właśnie, chciałam powiedzieć elicie, ale nieprawda. Chodzi mi o polskich obywateli. To byli wśród nich dokładnie tak samo rolnicy, chłopi, mieszkańcy wsi. I pamiętajmy o nich także, bo to była tego typu wspólnota, w której konflikt miasto-wieś, robotnik, rolnik, tak, nie był, myślę o różnych klasowych konfliktach, nie był istotny.
Bardzo serdecznie dziękuję pani dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog.
A ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
My też pozdrawiamy i dziękujemy za bardzo ważną wypowiedź. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Do widzenia, dziękuję.